Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął objazd kraju w celu promowania Polskiego Ładu. W pierwszym dniu akcji szef rządu udał się na Lubelszczyznę, a później Podkarpacie.
Mateusz Morawiecki powiedział, że Nowy Ład wyrasta z autentycznego programu Solidarności. Na konferencji prasowej w Warszawie prezes Rady Ministrów zaznaczył, że podczas objazdu chce usłyszeć od mieszkańców, co sądzą o Polskim Ładzie.
Chcemy pokazać ten nasz program, a właściwie nawet coś więcej niż program, bo to nowa umowa społeczna, propozycje nowej umowy społecznej wszystkim Polakom. Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jeszcze coś ważniejszego. Chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie. Wiemy, że Polski Ład wyrasta z autentycznego programu Solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu.
Podczas konferencji w Stalowej Woli Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że silnym akcentem Polskiego Ładu jest wątek mieszkaniowy. Podkreślał, że Polski Ład to także strategia zadomowienia się Polaków tam, gdzie chcą mieszkać.
Szef rządu wskazał, że jednym z podstawowych filarów jest wyjście naprzeciw rodzinom, które nie mają możliwości wniesienia wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego, ale posiadają zdolność kredytową.
Takich rodzin jest wiele, nawet większość, można powiedzieć. I w tym przypadku, żeby wyjść temu deficytowi naprzeciw, Skarb Państwa będzie gwarantował ten wkład własny do wysokości 40%, ale w zależności też od cen na rynkach, na mikrorynkach, bo nie chcemy, żeby deweloperzy gwałtownie podnosili ceny, tylko dlatego, że kredyt jest tak czy owak gwarantowany. A więc będzie w tym mechanizmie, w tym algorytmie zaszyte takie kryterium, które pozwoli panować, albo przynajmniej do pewnego stopnia będzie jednocześnie wywierało pewną presję cenową w dół.
Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.
Jego fundamenty to 7% PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 milionów Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych.
Dążymy do tego, aby całkowicie przenieść do sieci proces ubiegania się o wsparcie w ramach rządowych programów pomocowych dla rodzin, poinformowała minister rodziny Marlena Maląg.
Szefowa resortu wzięła udział w pierwszej międzynarodowej konferencji pod tytułem Rozwiązania prorodzinne w czasach powszechnej cyfryzacji. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Jak podkreślała minister rodziny i polityki społecznej, rządowi zależy na stworzeniu szerokiej koalicji wsparcia rodzin. W działania na rzecz rodziny resort chce angażować nie tylko siły rządowe, ale także samorządy oraz organizacje z trzeciego sektora. Marlena Maląg zaznacza, że w XXI wieku oczywista jest coraz większa cyfryzacja usług. W roku 2016 20% wniosków o wsparcie z programu Rodzina 500+ złożono elektronicznie. W tym roku to już 80%. Ministerstwo Rodziny dąży do tego, aby w kolejnej edycji wnioski były składane wyłącznie za pośrednictwem internetu. Internet będzie także narzędziem realizacji propozycji zawartych w Polskim Ładzie, wskazała Marlena Maląg.
Rzecz nowa, która pojawia się w Polskim Ładzie, to jest rodzicielski kapitał opiekuńczy. Badania pokazują jednoznacznie, że w Polsce potrzebne jest wsparcie dla rodziców między pierwszym a trzecim rokiem życia. Mamy długi urlop rodzicielski, płatny 80%, ale potrzeba jest tego wsparcia między 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Tutaj jest przewidziany właśnie opiekuńczy kapitał rodzicielski. Będzie to kwota 12 tysięcy złotych. W tym również pomoże nam oczywiście cyfryzacja, sprawne przeprowadzenie tego procesu.
Szefowa resortu rodziny przypomniała, że obecnie parlament proceduje ustawę, która zakłada, że wnioski o pieniądze z programu Dobry Start będą składane wyłącznie elektronicznie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Młodzi Polacy w wieku 16 i 17 lat mogą rejestrować się już na szczepienia przeciw COVID-19. Na stronie gov.pl Ministerstwo Zdrowia udostępniło kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej.
Resort zachęca do wcześniejszego pobierania tego dokumentu. Aby szczepienie mogło się odbyć, musi zostać podpisany przez opiekuna prawnego.
Jeżeli osoba niepełnoletnia nie będzie miała takiego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień.
W tym przypadku musi przyjść na przykład z rodzicem, który wyrazi zgodę na udzielenie świadczenia, wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Wszystkie osoby w wieku 16-17 lat, oczywiście ukończone 16 lat, te osoby zostaną automatycznie zarejestrowane, to znaczy otrzymają e-skierowanie i będą mogli rodzice wejść do systemu i tak naprawdę pomóc też swoim dzieciom w zarejestrowaniu się już konkretnie na szczepienie. Tu od rodziców jedyny wymagany obowiązek tak naprawdę, bo mówimy o osobach niepełnoletnich, to jest wypełnienie kwestionariusza w tej rubryce, gdzie dotyczy to opiekuna ustawowego, czyli dla osób 16-17 lat to rodzic musi wydać tą zgodę na zaszczepienie.
Obecnie tylko szczepionka firmy Pfizer została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do stosowania u osób w wieku 16 lat i starszych. Preparat ten zawiera cząsteczkę mRNA, jest szczepionką dwudawkową.
Od poniedziałku uczniowie klas od 4 do 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym. Oznacza to, że młodzież po ponad półrocznej przerwie wraca częściowo do szkół.
Edukacja w systemie hybrydowym polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że połowa uczniów uczestniczy w zajęciach w placówce, a druga część łączy się z domu.
Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z resortem zdrowia oraz GIS-em przygotowali wytyczne sanitarne. Są one uaktualnioną wersją zaleceń, które obowiązywały na jesieni ubiegłego roku.
Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśla, że częściowy powrót uczniów do szkół to dobra wiadomość. Jak mówi, ważne, aby młodzież miała ze sobą kontakt bezpośredni.
Bardzo się cieszymy, że dzieci, młodzież, uczniowie wracają do szkół, chociaż w części, chociaż w trybie hybrydowym, ale jednak wracają do szkół, wracają do bezpośredniego kontaktu ze swoimi rówieśnikami, wracają do kontaktu bezpośredniego z nauczycielami, wychowawcami. To ma ogromne znaczenie do takiego rozwoju psychospołecznego, a także pozwala też wrócić chociaż w części do normalności.
Bez zmian natomiast odbywa się nauka w klasach 1-3 szkół podstawowych, gdzie od 4 maja przebiega w trybie stacjonarnym.
Zgodnie z rządowym harmonogramem powrotu uczniów do szkół, od 31 maja przywrócona zostanie edukacja stacjonarna dla wszystkich klas.
Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli wizytę w karpackim oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Okazją do spotkania było przypadające w niedzielę święto Straży Granicznej.
Zwracając się do pograniczników, prezydent dziękował im za pełnienie misji w Polsce i poza jej granicą. Składał im też życzenia z okazji ich święta.
Wspominał także swój udział w protestach przeciwko likwidacji oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w 2013 roku. Reaktywowano go w 2016 roku. Dziś, jak mówił prezydent Andrzej Duda, rozwija się on znakomicie.
Państwa oddział rozwija się znakomicie, ale przede wszystkim, co chcę z całą mocą podkreślić, znakomicie wykonuje swoje zadania, bo to jest niezwykle istotne. Strzeżenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko tej, którą wszyscy tutaj czują na wyciągnięcie ręki, granicy Polski ze Słowacją, ale to jest także i strzeżenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej w porcie lotniczym, w Balicach chociażby. Z całego serca chcę wszystkim Państwu za to podziękować. Jesteśmy dzień po święcie Straży Granicznej. To rzeczywiście jest ogromnie ważna misja. Dziękuję, że Państwo ją wypełniacie. Dziękuję, że spełniacie ją nie tylko tutaj u nas, ale dziękuję także, że bierzecie udział w kontyngentach, w służbach, nazwijmy to, pomocniczych, sojuszniczych.
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa, małopolskie i świętokrzyskie.
Administruje i ochrania biegnący w rejonie Małopolski odcinek granicy ze Słowacją, który stanowi jednocześnie wewnętrzną granicę strefy Schengen.
Europoseł Róża Thun po 12 latach członkostwa zdecydowała się na odejście z Platformy Obywatelskiej. O podjętej decyzji poinformowała na Twitterze. w oświadczeniu skierowanym do swoich wyborców ogłosiła, że wypisuje się z PO.
Jako powód polityk podała swój brak zgody na prowadzenie rozgrywek partyjnych kosztem ogólnoeuropejskich projektów. Wskazała m.in. na wstrzymanie się PO od głosu przy ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej.
Europoseł Elżbieta Rafalska podkreśla, że wskazane przez Tun powody są tylko pretekstem do opuszczenia słabnącej z dnia na dzień Platformy Obywatelskiej.
Okręt pod nazwą Platforma Obywatelska tonie, więc wszyscy się ratują. Inne ugrupowania wyciągają pomocną dłoń. Jestem ciekawa, gdzie pani europoseł Róża Thun wyląduje, w jakiej partii, czy być może u Hołowni lub w innym ugrupowaniu. Pretekst całkiem zręczny i racjonalny. Szkoda, że nie podpowiedziała swoim kolegom wcześniej, że trzeba się odpowiedzieć za Krajowym Funduszem Odbudowy.
Odejście europoseł Róży Thun zbiega się w czasie ze spadkiem sondaży Platformy Obywatelskiej.
Narasta też niezadowolenie z kierunku, jaki przybrała formacja pod wodzą Borysa Budki. Ponad 50 polityków tego ugrupowania wystosowało list, w którym domagają się zmian w strukturach formacji.
Dwóch posłów, Ireneusz Raś i Paweł Zalewski, zostało usuniętych z partii, jak to tłumaczono, za działanie na szkodę Platformy.
To były wiadomości w Radiu Maryja.